Witam wszystkich serdecznie. Jeszcze może raz na początku chcielibyśmy się przedstawić. Nazywam się Piotr. Chodź bliżej.
A ja Magdalena.
Jesteśmy 10 lat małżeństwem. Ten rok jest dosyć szczególny dla nas ze względu tego, że świętujemy te 10 lat, jak również to, że dostaliśmy szansę poprowadzenia w pewnym wymiarze tego raru i dzielenia się tego, co zaczerpnęliśmy z Kościoła. To, czego doświadczyliśmy z naszej wspólnoty oazowej, z naszych kręgów i tym chcemy się dzielić, tym bogactwem. Mamy dwójkę dzieci, Kasia jest i mam jeszcze synka, który ma 3 lata. Mam nadzieję, że będzie również szansa ukazać jego osobę. To tyle. Dzisiejszy nasz temat to są trudności i zagrożenia w szczęśliwym przeżywaniu aktu małżeńskiego. Czym jest miłość małżeńska? Miłość małżeńska jest charyzmatem. Jest szczególnym darem, uświęconą łaską sakramentu. Jest powołaniem, jedną z dróg do świętości. Do świętości, czyli do zbawienia. Zostaliśmy sobie dani, aby doprowadzić się do zbawienia. Małżeństwo powinno być trwałą, nierozerwalną wspólnotą, trwającą dozgonnie, razem w duchu miłości i jedności. Jest to wspólnota dwóch kochających się osób, mężczyzny i kobiety. Kochających, to znaczy ofiarowujących siebie. Proszę tutaj jakby nie mylić tej płaszczyzny emocjonalnej. Wspaniale, że są emocje, one nas wspomagają, one dają nam siły, ale podstawą i fundamentem jest wola, nie emocje. Czyli wiadomo, pierwszym celem naszego małżeństwa, pierwszym celem małżeństwa jest uświęcanie się, dążenie do świętości. Drugim celem małżeństwa jest rodzicielstwo, a więc dawanie życia dzieciom, tak w wymiarze fizycznym, przez poczęcie i narodzenie, jak w wymiarze duchowym, poprzez formę adopcji, poprzez formę modlitwy. Kiedy otrzymujemy ten dar, następuje wychowanie naszych dzieci. Także mamy dwa cele. Dążenie do świętości i opieka nad dziećmi. Dla prawidłowego i szczęśliwego rozwoju małżeństwa decydujący wpływ ma przestrzeganie czystości. Kiedy o niej mówimy, kiedy myślimy o czystości, myślimy o tym, jaki plan ma wobec nas Bóg, wobec naszej płciowości, wobec naszej seksualności. A to, co się sprzeciwia temu planowi, to jest nieczystość. Bardzo ważne i myślę, że trzeba to zaznaczyć, że seksualność, czyli płodność, jest w naturze kobiety i mężczyzny. I że jest to darem od Boga. Darem, a więc czymś pięknym. Jest to dar, który prowadzi nas do świętości. Oto dobry ojciec daje nam dar, abyśmy z niego czerpali, abyśmy się nim ubogacali, abyśmy się z nim radowali, abyśmy poprzez ten dar się odkrywali. Jednak działanie małżonków jest tylko wówczas właściwe, tylko wówczas jest dobre i mający wspaniały rozwój w tej relacji dwóch osób, jeżeli spełnia cele zaplanowane przez Boga. A więc te cele, które staramy się odkryć w naszym życiu, w naszym małżeństwie. Wspaniały ma podwójny sens współżycie płciowe małżonków. Nierozerwalne. Jedność dwojga, zupełnie nierozerwalne. I rodzicielstwo, przekazywanie życia w tych dwóch wymiarach, o których mówiłem. Jednak zanim będziemy dalej rozważać ten aspekt zamiaru Bożego wobec nas, wobec małżonków, chciałbym zwrócić uwagę na wybór Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela, jako Pana mojego życia. Myślę, że na pewnym etapie każdego z nas nastąpił taki moment, kiedy wybraliśmy Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Czy było to na rekolekcjach, czy było to na jakiejś indywidualnej modlitwie. Czy na pewno nastąpiło to w czasie sakramentu małżeństwa, kiedy ofiarowaliśmy się i wyznaliśmy, że chcemy iść z Bogiem przez nasze małżeńskie życie. A więc przyjęliśmy Jezusa do naszego życia. W tym czasie rekolekcji chcielibyśmy Was zachęcić. Odnajdywać taki czas, taki moment, kiedy na nowo zaprosimy Go. Kiedy powiemy Mu swoim sercem, myślami, ustami, że chcemy, żeby był naszym Panem. Każdy z nas ma taki nieuporządkowany teren w swoim sercu. Każdy z nas. Taki mały pokoik z bałaganem. I trzeba, abyśmy do tego pokoju wpuścili Pana Jezusa. Abyśmy Go otworzyli i zaprosili. Po co i czemu? Jak to zrobić? To zaproszenie Jezusa do tego pokoju i do porządkowania to jest nic innego, jak stanięcie w prawdzie przed sobą i zbadanie z wszelką szczerością, otwartością, co jest nieuporządkowane. Stanięcie w prawdzie. Zbadanie tych rzeczy, których się boję dotknąć, o których boję się porozmawiać z moją żoną, o których nawet nie rozmawiam z samym sobą, bo mogą być tak trudne, tak bolesne. Jest taka sfera, którą boimy się wejść, rozważyć, do której jakby nie mamy siły nawet podjąć. Nawet przykładowym taką sferą może być nieuporządkowana seksualność. Zostawiamy to z boku, nie dotykamy, boję się tego, nawet nie przedstawiamy tego Jezusowi. Także bądźmy otwarci na ten dar, na to zaproszenie Jezusa do naszych serc, do naszego małżeństwa. Bo to zaproszenie oznacza jedno, że damy szansę Bogu, aby On obdarował nas dobrem i szczęściem, które chce nam dać, które cały czas nam daje, którym chce się z nami podzielić, do którego chce nas zbliżyć. Chodzi o to, żeby przeobrażać się z tego starego człowieka w każdej chwili, w tej sferze seksualnej również, ze starego człowieka i iść do nowego człowieka. Oczywiście to się nie stanie tutaj, w tym momencie, w tej chwili. To się nie stanie od razu, jak wrócimy z rekolekcji. To jest etap, to jest proces. Ale kiedy On jest z nami, kiedy Go zaprosimy, mamy szansę, że przeprowadzi i doprowadzi nas w dobre miejsce. My musimy jakby chwycić Go za rękę i pójść z Nim. On nie wymaga od tego, abyśmy się stali bezgrzeszni, abyśmy nagle w jakimś niesamowitym porywie powiedzieli, zostawiam to, tą moją nieuporządkowaną grzeszność, idę. Bo On wie, że sobie sami nie damy rady, że potrzebujemy Jego. Także pragnie, abyśmy po prostu czystym sercem pragnęli Jego obecności, abyśmy czystym sercem pragnęli dobrej relacji z moim współmałżonkiem, abyśmy pragnęli ofiarować siebie Jemu i ofiarować swoje życie. Chodzi o to, żeby zrywać naszą więź z grzechem, który tak naprawdę odcina nas od relacji z Panem Bogiem, a również przez to odcina nas od relacji z naszym współmałżonkiem w pewnej sferze, czy emocjonalnej, czy w sferze seksualnej. To odsuwanie powoduje, że jakby schodzimy z tej drogi świętości. To pragnienie w sercu, które nosimy, stawania się świętymi małżonkami, gdzieś się od nas oddala. Następuje jakby rozdwojenie pragnienia i tego, którą drogą idziemy. Dlatego jest taka okazja, taka szansa, taki czas tych rekolekcji, abyśmy się pytali samych siebie, abyśmy spojrzeli na siebie i zapytali się, jakie jest spojrzenie Pana Boga względem mnie jako męża, względem mnie jako żony. Czy mogę się ucieszyć tym, co mam, za co mogę być wdzięczny Bogu? Co powinienem zmienić i co powinienem uporządkować? Przejdźmy teraz przez ten dar Słowa Bożego, który jest nam dany. Posłuchajmy, co na temat sfery małżeńskiej, sakramentu małżeństwa, tej sfery seksualnej mówi Słowo Boże. Niech ono do nas przemawia i niech w nas odkrywa prawdę o nas samych i o naszym małżeństwie. Zacznijmy od początku, czyli z Księgi Rodzaju. Pierwszy werset, pierwszy rozdział 27-28. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili sobie poddaną. I dalej. W drugim rozdziale, wersety 24-25. Dlatego też mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Zwróćmy uwagę. Stają się jednym ciałem, opuszcza ojca i matkę. Ważny element, czynnik tej kolejności relacji osobowej. Najpierw żona. Pozostaje oczywiście w relacji do rodziców, do mamy, jeżeli mówię o męża, czy do ojca, jeżeli mówię tutaj o żonie, ale w pierwszym kontekście, na pierwszej płaszczyźnie jest mój współmałżonek. Bo może to ciągnąć za sobą pewne rzeczy, które również wpływają na sferę seksualną. Ja myślę, że w trakcie tych naszych spotkań i konferencji to wyjdzie. To wolność serca od tego, co nas wiąże z rodziną i gdzie kierujemy nasze myśli. I to całkowite połączenie się w jedno. To odkrycie jedności współmałżonków na każdej płaszczyźnie emocjonalnej, duchowej i oczywiście w tym wymiarze aktu małżeńskiego. Jak widać, przekazywanie życia jest normalną konsekwencją tego, co powiedział Pan Bóg. Mamy być płodni, mamy się rozmnażać. Wspaniałe powołanie tej płodności. Rozmnażajcie się, bądźcie płodni. Kolejny fragment mówi nam o podniesieniu małżeństwa do rangi sakramentu. Do tej świętości, do takiego sakrum. Jest to miłość, tak porównywalna miłość Boga do ludzi. Miłość Chrystusa do Kościoła. Bardzo dobry zresztą fragment z Efezjan, list świętego Pawła. Muszę powiedzieć, że my osobiście odkrywaliśmy, albo inaczej, ten fragment odkrywał nas samych. Przed sobą. To on jakby, myślę, zachęcił nas do wchodzenia w tą sferę seksualności aktu małżeńskiego. Otworzył nas w tej relacji do Pana Boga, w Jego obecności. Myślę, że to był dobry, owocny dialog, bazując na tym fragmencie. Dobrze, nie będę trzymał dłużej w napięciu, czytam ten fragment. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała. Lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus, Kościół. Bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę, jak siebie samego. A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża. Cóż dodać? Nic, tylko starać się wdrożyć w swoje życie. Relacja opisana obojga małżonków. Nikt nie jest ponad kimś. Wszyscy są na równi. Mąż i żona. Ta sama relacja. Mimo to, że pragnę, aby moja żona była szczęśliwa i dla niej jak najlepiej, ale mimo wszystko to działa w drugą stronę. Nie można tego fragmentu brać wyrywkowo. Czytać, że żony mają być poddane mężom, koniec. Kochanie, zobacz, żony mają być poddane mężom. Nie, przechodzimy przez cały ten wymiar słowa. To słowo ma przeniknąć nasze małżeństwo. I dalej, z listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 4. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. Zobaczmy, że przeciwko małżeństwu, czyli tej nieczystości, możemy grzeszyć współżyciem poza nim, czyli zdradą. To jest to cudzołóstwo. Jeżeli chodzi o rozpustę, czyli złego korzystania z płodności, niewłaściwego. W Bożym planie stworzenia człowieka jedynym miejscem aktu małżeńskiego jest małżeństwo. A przebieg jego zgodny ma być z naturą, z tym, co nam dał Bóg, z tym, co nam ofiarował. z zachowaniem ludzkiej godności. Idziemy dalej. Widać, święty Paweł dosyć dobrze ten temat rozeznawał. Pisze w pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział 4, wersety 3-5. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga poganie. Czyli jeśli nasze współżycie jest zgodne z wolą Bożą, z tym darem płodności, to się wzajemnie uświęcamy. Jest to prawdziwa komunia ciał i duszy, ten akt małżeński. To uświęcanie się małżonków, idące w zgodzie z wolą Bożą. W Księdze Rodzajów, 38 rozdział, wersety 9-10. Chodzi o to, że akt małżeński następuje, kiedy nasienie mężczyzny jest złożone w narządach rodnych kobiety. Ona, wiedząc, że potomstwo nie będzie jego, ilekroć zbliżał się do żony swego brata, unikał zapłodnienia, aby nie dać potomstwu swemu bratu. Złe było w oczach Pana to, co on uczynił, i dlatego też zesłał na niego śmierć. I chodzi o to, że Pan Bóg nas teraz ukaże, że ześle nas śmierć. Chodzi o to, że to uśmierca nas. Mnie, jako człowieka, jako małżonka, uśmierca nasze małżeństwo. To ten dar, jakby odkładamy na bok, dar płodności. Stajemy w wymiarze zaspokajania się, tego skupienia na sobie. To uśmierca nas. Spójrzmy teraz pod kątem aktu małżeńskiego, traktując go jako po prostu obowiązek, jako spełnienie tego daru w małżeństwie. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 7, wersety 3-5. Mąż niech oddaje powinność żonie. Podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie też i mąż. Nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas. Za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie, potem znów wróćcie do siebie, aby wskutek niewstrzemięźliwości waszej nie kusił was szatan. Zobaczcie, Pan Bóg wręcz zabrania nam, znaczy Pan Bóg, w tym darze zabrania nam unikanie siebie. On nam nakazuje, przykazuje, to już było w Księdze Rodzajów, to otwarcie na płodność, aby współmałżonkowie czerpali z tego daru. Są jakby przykazani do tego. Nie dlatego, żeby nas zniewolić, zmusić, żeby zmusić żonę, męża do tego aktu małżeńskiego. On pragnie, aby oni się sobie ofiarowali i jak czasami dobry ojciec popycha, pomaga odnaleźć tą moc, żeby czerpać z tego daru, żeby mimo wszystko przełamywać się i iść w stronę tego daru. Oczywiście jest też druga płaszczyzna, że jest taki czas, jest to czas modlitwy, kiedy dobrze jest, aby go wypełnić spotkaniem z Panem Bogiem. Żeby też tu nie mylić w takim wymiarze, jestem zmęczona, zmęczony, zmęczona, nie chce mi się, jestem jakiś zrezygnowany, boję się poczęcia, boję się to, że pojawi się w naszej sytuacji nowe życie. Nie. Chodzi o dar modlitwy. Gdzie się też uświęcamy. Tu się uświęcamy i tu się uświęcamy. Na początku mówiliśmy, że ta miłość małżeńska powinna być wierna i dozgonna, trwała. I tutaj również odnajdujemy to w Słowie Bożym. Księga Wyjścia, 20 rozdział 14-17. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego. Zobaczcie, czy ja w dwóch miejscach, w dwóch przykazaniach Bóg mówi o wierności małżeńskiej. Jakże ważny element. To wszystko wypływa z miłości. Nie z tego, żeby nas zniewolić, zrzucenia jakiegoś nakazu, macie to robić, macie to czynić. Nie. Pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Abyśmy czerpali z dekalogu. Abyśmy byli otwarci na to. Myślę, że to jest dobre doświadczenie rodziców. Nie bierz. Gorące. Ale ładne, kolorowe. Chcę. Ale nie bierz, bo jest gorące i może tobie zrobić krzywdę. Nie, chcę. Czynimy to w miłości, jako rodzice. Tak samo dobry ojciec. Daje nam to w swojej miłości. skoro powołał nas do małżeństwa, dał nam ten sakrament małżeństwa, to pragnie nas obdarowywać. Sam Jezus mówi o tej wierności i o dozgonności. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, 27-28. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Mocne słowa. Bo mówi o zdradzie niepostrzeganej w sferze fizycznej. Mówi o tej zdradzie już, która następuje w sferze myśli. Czyli takiego aktu dokonanego w moich myślach. Takiego przyzwolenia na zdradę. Tu już następuje ten etap zdrady. Skoro wierność znaczy całkowite oddanie siebie współmałżonkowi, już nie mąż rozporządza swoim ciałem, ale jego żona i oczywiście odwrotnie, to oddanie siebie innej osobie, nawet w myślach, Jezus nazywa już zdradą. O co tak naprawdę chodzi? Przecież tak naprawdę w życiu spotykamy wielu ludzi, którzy oddziałują w jakiś sposób na nas. Czy to już jest zdrada? Nie jesteśmy po prostu jakby przejść, nie jesteśmy w stanie przejść obojętnie obok nich. W jaki sposób skupiają nasze myśli, pojawiają się myśli w tej sferze, mogą się pojawiać myśli w sferze seksualnej. Czy jest to zdrada? Nie. Jeszcze nie. Raczej chodzi o pewną decyzję ponad tymi myślami, ponad pokusą. Bo jest to pokusa. Jest kwestia tego, czy podejmuję to, czy nie. Czy rozwijam te myśli? Czy rozwijam obrazy z tą osobą, czy rozwijam miejsca, że się będę z nią spotykał, czy rozwijam to, co będę z nią robił. Czy ja podejmuję tą wolę i rozwijam tą myśl? Oczywiście można jakby stanąć w takiej płaszczyźnie też czynu. Jednak jest kilka elementów, które przeszkadzają. Że się ktoś dowie, że może z tej relacji powstaną dzieci. Lękamy się i to nas czasami buduje. Ale mimo wszystko wchodzimy w płaszczyznę myśli. Więc Jezus mówi, to jest zdrada. To my rozwijamy w sobie. Czyż nie rozwijamy myśli w relacji do mojego współmałżonka tych dobrych, co uczynię, jak będzie wyglądał nasz akt małżeński, jak będę przytulał moją żonę, czy ją ucałuję, czy jej pomogę, co jej kupię. Tu też się buduje relacja. Tu też buduje się miłość. Więc skoro wchodzimy w sferę myśli, z inną osobą, to jest to zdrada. Już tutaj zdradzamy. Nasze serce otwiera się na tą myśl negatywną. Wynika to z naszych nieuporządkowanych myśli, z tej nieuporządkowanej sfery seksualnej, z jakichś relacji, które wcześniej gdzieś doświadczyliśmy, negatywnych relacji w tej sferze seksualnej. Bo prawdziwa wierność polega na tym, że gdyby te wszystkie okoliczności, w jakich będziemy postawieni, te pokusy, które będą się pojawiały, te myśli, które będą nas popychały do zdrady, te okoliczności, chociażby nie były przeszkodą, o których mówiłem, decyduje się zostać w wierności. Dochować ze względu na miłość. Dochować ze względu na sakrament małżeństwa, który łączy mnie ze współmałżonkiem. Po prostu wierność wymaga pewnego dystansu do osób płci przeciwnej. Mówimy tutaj o powściągliwości. W pewnej formie powściągliwości. To nie znaczy, że nie rozmawiam z drugim człowiekiem, z osobą płci przeciwnej. Nie podejmuję jakichś, czy nie kieruję w nią dobrych słów. Chodzi o to, że nie wchodzę w pewne relacje, które budują we mnie pewne myśli i popychają mnie do pewnych czynów. Po prostu nie pozwalajmy sobie na zbytnią poufność. Bo w pewnym momencie może zdarzyć się coś takiego, że nie zapanujemy nad tym. Prosty przykład. Powiedzmy płaszczyzna zawodowa, mężczyzna, kobieta. Mężczyzna, dobre słowa, miłe. Ładnie wyglądasz, ładnie się uczesałaś, bardzo ci dobrze w tym. Nie wiemy, co się buduje w sercu kobiety. Nie wiemy, jakie myśli się w niej budują. Do czego to może ją popchnąć? Nie jesteśmy świadomi. Może to następować w wyniku tego, że chcemy tego człowieka obdarować dobrem, bądź oczekujemy relacji zwrotnej. Także uważajmy i nie pozwalajmy sobie na zbytną poufność i takie dwuznaczne sytuacje, tym bardziej w sferze płciowości seksualnej. Teraz o takich trzech rzeczach chciałem powiedzieć. To jest o wyłączności małżonków, o dozgonności małżeństwa i tym, że małżeństwo ma być trwałe. Z Księgi Przysłów. 5 rozdział 15-19. Pij wodę z własnej cysterny. Tę, która płynie z Twojej studni. na zewnątrz mają bić Twoje źródła, tworzyć na placach strumienie, niech służy dla Ciebie samego, a nie innym wraz z Tobą. Niech źródło Twe świętym zostanie. Znajduj radość w żonie młodości. Przemiła to łania i wdzięczna kozica. Jej piersią upajaj się zawsze. W miłości jej stale czuj rozkosz. Po cóż, mój synu, upajać się obcą i obejmować pierś nieznanej. Myślę, że potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej. O dozgodności małżeństwa, znowu święty Paweł, do Rzymian. 7 rozdział, wersety 2-3. Podobnie też i kobieta zamężna na mocy prawa związana jest ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża. Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa tak, iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną. Dozgodność małżeństwa. I o tym, że małżeństwo ma być trwałe, mówi już sam Pan Jezus w swoim nauczaniu. Z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 10, wersety 1-12. Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Idziemy dalej. Z Ewangelii Świętego Mateusza 19:6. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. I słowa, które chyba wszyscy znają, wdrażają, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Miłe, sympatyczne, wspierające nas w każdym wymiarze obecności Chrystusa w naszym małżeństwie. Czyli złamanie tej więzi przez rozwód jest zaprzeczeniem słów Jezusa o miłości małżonków jako więzi nierozerwalnej. Czyli zauważmy, przechodząc przez te słowa z Pisma Świętego, które wcześniej mówiliśmy, że to rozejście się, stanięcie wbrew woli Bożej, jaką dobry Bóg Ojciec ma względem nas, i poślubienie innej kobiety, czy kolejnej kobiety, czy kolejnego mężczyzny, niszczy sakrament małżeństwa i ma bardzo negatywny wpływ na relacje z Panem Bogiem. Jak to też wygląda z przestrzeganiem planu Bożego względem płciowości? Święty Paweł, 1 list do Koryntian, rozdział 6, 9-10. Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiązli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jakże ważna jest w oczach Boga czystość seksualna. Jakże istotny jest ten dar płodności, skoro takich słów używa, kierując do nas. Że to trwanie w grzechach, w tych grzechach nieczystości, oddziela nas od Boga, od Jego miłości, od każdego daru, którym chce nas obdarzyć, od tej łaski, którą pragnie wlać w nasze serca. Zwróćmy uwagę na te dwa słowa. Bałwochwalstwo i bałwochwalstwo. Jest to osoba, która ubóstwia coś. Ma swojego takiego małego bożka i ona tym żyje. Tego pragnie najbardziej. To chce mieć. Bóg przestaje być na pierwszym miejscu. Czemu o tym mówię? Mówię w kontekście sfery cielesnej. Tej cielesnej przyjemności, kiedy doznania stają się dla mnie najważniejsze. Moje doznania. Ja chcę, ja pragnę, ja chcę to przeżyć, ja chcę rozładować napięcie. To staje się na pierwszym miejscu. To jest mój Boże. Chcę. Chcę to zrobić, chcę to zrealizować, nie biorąc pod uwagę współmarzonka. Czyli cielesność przyjemna staje się na pierwszym miejscu. Nie Pan Bóg, tylko ta cielesność seksualna. Mówię w wymiarze tutaj egoistycznym, moim, nie w sferze aktu małżeńskiego. Tylko moja przyjemność, ja. Także istotne jest to zerwanie z grzechem nieczystości, które da nam szansę uwolnienia się od tego naszego małego bożka, od tego egoistycznego podejścia do sfery cielesnej. Dodatkowo stwarza nam taką moc do tej walki w wymiarze pokus. Jestem w stanie w tej współpracy z Panem Bogiem, z przyjęciem Jego łaski, która daje mi siłę do oparcia się pokusom w sferze cielesnej. Oczywiście ja tego nie dokonam sam. Jedynie przy współpracy z Nim. Zobaczmy, jak święty Paweł przedstawia ten wymiar sfery cielesnej. 2 list do Koryntian, 12:21. Oby mnie ponownie nie upokorzył wobec was Bóg mój, tak, iżbym musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy popełniali przedtem grzechy i wcale się nie nawrócili z nieczystości, rozpusty i rozwiązłości, której się dopuścili. Czyli to ciągłe nasze nawracanie się, zrywanie z grzechem, z grzechem nieczystości, z grzechem w sferze cielesnej. Też święty Paweł mówi, że nie powinniśmy mówić, rozmawiać. W tej sferze grzechów seksualnych. Posłuchajmy. List do Efezjan 5:3. O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym. Ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Takie proste. Ile razy opowiadaliśmy żarty o zdradzie, o seksie, o seksualności. Ile razy słuchaliśmy, a wręcz chcieliśmy usłyszeć. Ile razy chcieliśmy się wykazać, że coś potrafimy powiedzieć żartem w tej sferze. Jak przystoi świętym, mówi święty Paweł. Taka drobna rzecz. Nie wiem, czy forma teraz przesyłania różnych żartów natury seksualnej przez internet. Proste, a tak bardzo przenikające nasze życie. To zachowanie przeczy naszemu powołaniu do świętości. Księga Kapłańska 11:44. Bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem świętym. Fajne to powiązanie, co mówi święty Paweł. Więc jeśli pragniemy kroczyć drogą wyznaczoną przez Boga, trzeba nam nieustannie nawracać nasze myślenie, oczyszczać nasze pragnienia, walczyć o czystość naszych ciał i dusz. Walczyć. Czyli nie możemy być bierni. Zostawić mojej żonie, słuchaj. No to jest twoja działka, ja jestem zawsze gotowy. Żona mężowi nie może też zostawić sama. My musimy walczyć w tym wymiarze. Dobre słowo. Pierwszy list do Koryntian. 6:19-20. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Więc mamy być świątynią Ducha Świętego. Wspaniałe też to, co mówi ojciec w tym wymiarze aktu małżeńskiego. To nie jest tak, że do aktu małżeńskiego jesteśmy świątynią, w akcie nie i potem dalej jesteśmy świątynią. Mamy być świątynią Ducha Świętego. A więc Pan Bóg pragnie nas przenikać swoją obecnością w każdej sferze naszego życia. Teraz zaproszę moją żonę.